Cześć, przed Wami 11 odcinek podcastu Zawód Muzyk, który udowadnia, że podcast mogą robić ludzie o charyzmie cebuli i umiejętnościach audioziemniaka. Z tej strony Krzysiek Kołodziński, a dziś porozmawiamy jak zwykle o jasnych i ciemnych stronach rynku muzycznego. Wszak to podcast od muzyków dla muzyków. Na sam początek chciałbym się z Wami podzielić radą dotyczącą nagrywania podcastów. Zawsze, ale to zawsze, nagrywając w terenie, noście za sobą słuchawki, żeby sprawdzić odsłuch. Wtedy nie zaskoczy Was przy edycji fakt, że jeden mikrofon zbiera tło, a drugi nie. Po tym małym spoilerze odcinka przejdźmy już do tematu. Dziś usłyszymy o alternatywnym podejściu do skrzypiec i tym, w jaki sposób muzyk może przekuć swoją pasję w źródło dochodu. Opowiemy sobie też o tym, jak wycenić muzyczne usługi, jak nauczyć się improwizacji oraz o zasadach, którymi rządzą się uliczni artyści. Zahaczymy też o edukację muzyczną i o to, jak najmłodszych do niej zachęcić. Gotowi? No to jazda. Wszystkie notatki z dzisiejszego odcinka znajdziecie na gabinet.art, / zawód muzyk 11, a przed Wami skrzypaczkę wychodząca poza ramy klasyki, tańcząca i improwizująca Sara Derejczyk. Zawód muzyk. Witaj Saro, chciałbym Cię powitać w kolejnym odcinku podcastu Zawód Muzyk. Jakbyś mogła w trzech słowach przedstawić się słuchaczom i powiedzieć, czym się zajmujesz?
Cześć, witam Cię, dziękuję Ci za zaproszenie. Ja się nazywam Sara Derejczyk, jestem skrzypaczką. Zajmuję się przede wszystkim graniem na eventach, weselach, w klubach, ale również na streetie. I jestem również przedszkolanką, która uczy muzyki, rytmiki i tego podobnych zajęć.
Jakbyś mogła wytłumaczyć słuchaczom, może ktoś nie wie, czym jest street?
Chodzi o wychodzenie na rynek i granie ze wzmacniaczem na skrzypcach elektrycznych przeze mnie, ale można wychodzić również z klasycznymi instrumentami. Jeszcze warto dodać, że jest to takie bezpośrednie spotykanie się z ludźmi, więc taki klimat, gdzie masz bezpośredni kontakt z odbiorcą i to jest bardzo fajne. Uwielbiam ten rodzaj gry.
Bezpośredni kontakt z odbiorcą, a niebezpośredni to jest jaki?
Niebezpośredni to znaczy, że nie możesz z nimi w każdej chwili porozmawiać, a jeśli jesteś na streetie, w każdej chwili ludzie mogą do siebie podejść, zadać Ci jakieś pytanie, możesz z nimi na bieżąco rozmawiać, oni mogą do Ciebie podejść, dotknąć Cię, tańczyć z Tobą, wspólnie z Tobą przeżywać muzykę. Na eventach nie zawsze jest to możliwe. Czasami jest tak, że oni muszą siedzieć i po prostu wysłuchiwać jakiegoś koncertu, tak?
Ale zawsze po koncercie można spróbować podejść.
No, to jest już taka troszeczkę inna forma, nie? Bo emocje opadną.
Jeden utwór się skończy, czy też potrafią rozmawiać z Tobą podczas utworu?
Potrafią. Aha. Oczywiście, że potrafią. Okay. Potrafią nawet zapytać wtedy, czy na czym gram, bo nie każdy rozpoznaje skrzypce elektryczne, że to również są skrzypce. A są.
No właśnie, a jakbyś powiedziała, czym się różnią jedna od drugich?
Przede wszystkim barwą dźwięku. Te klasyczne mają zdecydowanie bardziej głęboki i atrakcyjny dźwięk. Natomiast na elektrycznych skrzypcach możemy modulować ten dźwięk i tutaj właśnie przez elektronikę i różne możliwości techniczne jesteśmy w stanie uatrakcyjnić nasz występ, urozmaicić go o jakieś efekty. No, jest to pewnego rodzaju nowoczesne, ale też ciekawe rozwiązanie dla ludzi podążających za modą, techniką.
Ale czy to nie jest tak, że mając te do dyspozycji skrzypce elektryczne możemy zasymulować te drewniane?
Jasne, jak najbardziej. Ale nie będzie to w 100% nigdy taki dźwięk klasycznych, głębokich skrzypiec.
Czyli masz jedne i drugie skrzypce, bo tak rozmawialiśmy wcześniej. Jeżeli potrzebujesz tego głębokiego brzmienia, to wracasz do tych klasycznych?
Zdecydowanie częściej ćwiczę na tych klasycznych. Zdecydowanie bardziej wolę ich dźwięk. Elektrycznych używam wtedy, gdy jest już po 22, nie chcę zakłócać ciszy nocnej. Niepodłączone, one są bardzo ciche. No i pozwalają mi coś tam sobie przećwiczyć. Natomiast na klasycznych dużo fajniej i przyjemniej się jak dla mnie gra, bo ten dźwięk jest dużo ładniejszy.
A na co dzień z których korzystasz częściej?
Jeśli chodzi o pracę, to zdecydowanie elektryczne. W tej chwili klienci bardzo są skupieni na tym, żeby skrzypce, na których gram, żeby instrument był elektryczny. Ze względu na efekt wow, na to, że coś się świeci, na to, że można właśnie zmodulować jakiś efekt, dodać równą barwę, nagłośnić je pod różne takie instrumenty, z którymi one będą fajnie współgrać. No, nie wiem.
A widziałem też pod skrzypce klasyczne, podpinane piezoelektryki, przystawki. Czy to też nie daje podobnego efektu jak skrzypce elektryczne?
Daje. Też posiadam taką przystawkę. No ale niestety żyjemy w takich czasach, kiedy efekt wizualny jest
bardzo ważny.
Tak, niestety nadal się nie świecą, nie wyglądają na scenie tak jak skrzypce elektryczne, które są gdzieś tam powycinane, mogą się świecić, mogą zmieniać kolory, to przeróżne w tej chwili mamy efekty i wyglądy skrzypiec elektrycznych. No i są bardziej atrakcyjne i bardziej rozchwytywane, jeśli chodzi właśnie o jakąś scenę weselną, eventową.
Coś, co przyciągnie oko, nie tylko ucho.
Dokładnie, dokładnie.
Jasne. No dobra, a teraz te standardowe pytania, o których Ci mówiłem też przed. Najpierw chciałbym zapytać Cię, jaka muzyka ostatnio na Tobie zrobiła wrażenie? Coś, czego słuchałaś i co utkwiło Ci w pamięci?
Wiesz, że właśnie to jest pytanie, nad którym najdłużej się zastanawiałam, ponieważ nie chciałabym tutaj wymieniać osobno jakichś konkretnych wykonawców czy zespołów, ze względu na to, że ja nigdy nie ograniczałam słuchania muzyki do jakiegoś jednego gatunku, tylko od zawsze miałam tak, że wszystko, co mi wpadło w ucho, co rzeczywiście mogłam tak całym sercem, ciałem przeżyć i robiło na mnie wrażenie, wywierało ciarki, to było dla mnie atrakcyjną muzyką i bardzo często z czymś takim się spotykam. Jestem na jakimś koncercie w Filharmonii, czy słyszę jakiegoś grajka na ulicy, słyszę jakiegoś grajka w klubie, słyszę jakieś dobre wideo na YouTubie, czy przewijając walla na Facebooku. Jest dużo, bardzo dużo muzyki, która robi na mnie ogromne wrażenie, szczególnie tej nowoczesnej, która właśnie wykorzystuje różne możliwości techniczne. Nie chciałabym tu wymieniać nikogo z osobna, dlatego to pytanie jest dla mnie trudne.
Nie masz tak, że czasami słuchasz właśnie przewijając tego walla na Facebooku czy na YouTubie, coś Ci z podpowiadanych wyjdzie? Nie masz tak, że myślisz sobie o i wracasz do tego utworu a potem zapętlasz go?
Bardzo często tak mam. Ta zajawka trwa około jednego dnia, max dwóch i zaraz znajduję coś nowego. Więc bardzo często zmieniam te moje gusta muzyczne i poruszam się w różnych gatunkach.
No, czyli możemy wrócić choćby do wczoraj.
Do wczoraj? Wczoraj chyba miałam zajawkę na chłopaka, który się nazywa Dennis Lloyd. Jest multiinstrumentalistą. Tworzy muzykę właśnie taką opierającą się na nowoczesnych technikach i wykorzystuje dużo syntezatorów, elektroniki. Bardzo fajnie śpiewa. Wydał ostatnio ciekawą płytę i ostatnio się w niego wkręciłam. Ma świetny głos facet.
Linka zamieścimy później w notatkach pod odcinkiem. No dobra, a teraz drugie pytanie, standardowe. Czyli pytanie o Twoją pierwszą złotówkę, którą zarobiłaś na muzyce.
A tutaj też posiłkowałam się pamięcią mojej mamy, bo ja już praktycznie o tym zapomniałam. A rzeczywiście była taka sytuacja, że ja już w liceum, w gimnazjum miałam akcje promocyjne, które polegały na tym, że przychodziłam do sklepu reklamować herbatę grając na skrzypcach. I wyobraź sobie, że właśnie to były pierwsze zarobione przeze mnie na skrzypcach pieniądze.
A jak się reklamuje herbatę na skrzypcach?
To było bardzo ciekawe doświadczenie, ponieważ to były akcje typu promocja, jakaś degustacja, a ja oprócz tego stałam obok i grałam na skrzypcach dla ludzi, żeby ich zachęcić do podejścia właśnie do tego stoiska. Moja mama mi przypomniała, że rzeczywiście to były pierwsze zarobione na skrzypcach pieniądze przeze mnie.
Ale super, od początku ze skrzypcami. No i to w całkiem młodym wieku.
Tak, bo ja wtedy jeszcze nawet 18 lat nie miałam. To były takie akcje promocyjne, na których mogli stać niepełnoletni. Nie?
Właśnie, to dobrze nakierowuje na Twoją taką biznesową żyłkę, tak? Całkiem niedawno otworzyłaś działalność gospodarczą, w ramach której grasz na skrzypcach, ale nie tylko. Co jeszcze robisz?
Moja działalność nazywa się Usługi Muzyczne Sara Derejczyk i będę zajmować się w tej działalności również edukacją w placówkach pozaoświatowych, w przedszkolach i innych miejscach, edukacją muzyczną, czyli chodzi o zajęcia muzyczne i rytmikę. Ale również będę starała się obsługiwać różne małe eventy, wydarzenia, muzycznie je obsługiwać. to znaczy zapewniać obsługę DJ-ską, oświetleniową, nagłośnieniową. Chodzi oczywiście o małe wydarzenia na początek, ale kto wie, co będzie dalej.
Potem wielka agencja eventowa. Zachęcam do posłuchania odcinka 9 podcastu. Tam rozmawialiśmy na temat organizowania koncertów. To może kogoś zaciekawić. Ale właśnie, mówisz o tej działalności, o obsługiwaniu eventów. No, ale tutaj trzeba włożyć jakąś pracę, żeby tego klienta, nazwijmy go tak, pozyskać. I w jaki sposób możesz jako muzyk znaleźć kogoś, kto będzie zainteresowany? Czy to posłaniem dziecka do ciebie, czy też obsługą imprezy? Ktoś organizuje wesele i szuka obsługi imprezy. W jaki sposób może cię znaleźć?
Najszybciej przez internet. Powiem ci, że o dziwo trafiali mi się klienci, którzy wpisywali w Facebooka po prostu skrzypce albo skrzypaczka elektryczna i wrzucając odpowiednie hashtagi, gdzieś im się tam wyświetlałam i pisali do mnie kompletnie randomowi ludzie. Natomiast bardzo dużo klientów też pozyskałam właśnie na streetie, o którym już wspomniałam wcześniej. I wyobraź sobie, że ostatnio nawet złapałam bardzo, bardzo ciekawego klienta, ponieważ zaprosił mnie na koncert do Włoch. Więc jeszcze w tym roku, jeszcze w te wakacje będę miała okazję zagrać swój pierwszy koncert za granicą we Włoszech właśnie i nie mogę się już tego doczekać.
To pytanie czekało na swoją kolej, ale już skoro tutaj jesteśmy, no właśnie, pierwszy koncert za granicą i to we Włoszech, no całkiem zaznajomionym dobrze ze skrzypcami, myślę. I na czym będzie polegać?
Wiesz co, klient po prostu jest właścicielem hotelu i będzie robił wieczór z muzyką na żywo. Będzie DJ, będą tańce, będzie impreza, a ja po prostu będę dogrywać się na skrzypcach.
Czyli tutaj będą skrzypce elektryczne?
Zdecydowanie tak.
Okej, okay. No właśnie, obsługa eventów, takie granie z DJ-em. Jak to wygląda, jak wyglądają przygotowania twoje do takiego koncertu?
Live actu. Wiesz co, tutaj ciężko będzie mi tak dobrze odpowiedzieć, ponieważ za każdym razem wygląda to trochę inaczej. Zależy, jakie są zapotrzebowania klienta, odbiorcy. Jeśli jest to impreza w klubie, to fajnie, jeśli mam okazję porozmawiać wcześniej z DJ-em, czy zorientować się, jaką muzykę on gra, ponieważ live act polega na tym, że ja improwizuję do tego, co on gra. Ale jest super, kiedy możemy się dogadać i wejść na podobne gatunki muzyczne, czy utwory, które mniej więcej kojarzę, albo gatunki, w których on się porusza, są mi bliskie, też czuję ten vibe, bo to chyba najważniejsze, żeby działać na podobnych falach, czuć tą muzykę, bo jeśli my czujemy tą muzykę, to tylko i wyłącznie wtedy ona ma prawo się podobać ludziom. Jeśli ja gram muzykę, której nie czuję, to zdecydowanie jestem zdania, że nie jestem w stanie tego zagrać w taki sposób, żeby to się podobało ludziom, ponieważ tego nie czuję, więc to widać.
I co wtedy?
Wiesz co, miałam tak z klasyką bardzo długo, dlatego jestem pana bakier z klasyką, ponieważ bardzo długo jej kompletnie nie czułam. Ze względu na to, że na przykład podczas klasyki nie powinno się ruszać, tańczyć. A ja zawsze, zawsze jak gram, to bardzo cieleśnie przeżywam to, co gram. I dosyć dużo tańczę podczas mojego występu, więc z klasyką kompletnie byłam na bakier przez to, że musiałam mocno skupić się na tym, żeby grając tą klasykę nie ruszać się, nie tańczyć, nie przeżywać utworu całym ciałem, tylko skupić się na tym, żeby noga nie chodziła, żeby się nie bujać i tak dalej. Więc to było dla mnie takie wyzwanie zawsze grać klasykę.
Hamowało się tak jakby tak. W wyrażaniu siebie, nie?
Dokładnie, trochę się musiałam hamować zawsze i dopiero teraz po tylu latach wróciłam do tej klasyki, natomiast i tak mimo wszystko nie wyobrażam sobie życia bez grania muzyki rozrywkowej, czyli grania tego wszystkiego, co czuję. Bardzo często jest tak w tych klubach albo na jakichś eventach, że jeśli ja słyszę kawałek, który czuję, który rzeczywiście potrafię wyrazić muzyką, to wtedy sięgam po skrzypce i po prostu go gram. Tak jest najłatwiej i tak wydaje mi się, że jest najbardziej prawdziwie.
Czyli jest tak, że DJ puszcza kawałek i ty czekasz na ten vibe, o którym mówiłaś, i wtedy dogrywasz. To nie jest tak, że grasz cały czas z DJ-em?
Nie. gdybym grała cały czas, to wydaje mi się, żeby było męczące też dla słuchaczy. Ze względu na to, że skrzypce, które grają od samego początku do końca każdy utwór przez jakiś tam określony czas, są też męczące dla ucha. Fajnie, jeśli one są takim dodatkiem, kiedy one urozmaicają tą muzykę, kiedy podkreślą pewne atuty, urozmaicą jakiś beat, ale niekoniecznie, kiedy są cały czas i są dla niektórych słuchaczy może trochę męczące.
Okej. Okay. A powiedz, do jakiej muzyki gra się podczas takich live aktów?
Właściwie wiesz, że prawie do każdej miałam chyba okazję grać, bo grałam i do mocniejszej muzyki, i do kawałków dubstepowych, elektrohausów, no dosyć mocnej moim zdaniem muzyki, ale też do house'ów bardzo często do komercyjnej muzyki, do R&B, do radiówek tak zwanych, tak. Do czego jeszcze improwizowałam?
Heavy metal.
Też się zdarzyło.
Ale to już inne miejscówki niż ten house,
nie? To już są kompletnie inne miejsca. To już są kompletnie inne miejsca. Kiedyś jak chodziłam na takie jamy, to tam też się przewijała taka muzyka właśnie mocniejsza z gitarami elektrycznymi i to było fajne doświadczenie, bo kolejny rodzaj muzyki, inny vibe, inni ludzie. To były jamy w ogóle, więc każdy z muzyków tam improwizował. Wydaje mi się, że to bardzo dużo doświadczenia pozwala nabrać. Współpracujesz na takich jamach z randomowymi muzykami. Każdy z nich jest inny, każdy z nich specjalizuje się w czymś innym. Inaczej wyraża siebie przez ten instrument, a ty musisz z nimi nawiązać kontakt i współpracować bardzo szybko, więc to jest nie lada wyzwanie dla muzyka, ale też fajne doświadczenie i pozwala dużą wiedzę nabyć.
To jest bardzo rozwijające, jeżeli chodzi o słuch muzyczny, bo ty musisz słuchać tego, co się dzieje wokół i być przygotowana na to, że coś wydarzy się nieoczekiwanego, nie? To jest super właśnie w jamach. No dobra. Jamy, R&B, radiówki, mocniejsza muzyka. A co jest najbliższe twojemu sercu?
Znowu miałabym się ograniczyć do jakiegoś gatunku, to byłoby mi ciężko.
Nie musisz.
Wiesz, że ja w tej chwili też zaczęłam pracować nad swoimi bitami. Chciałabym w przyszłości tworzyć swoją muzykę od początku do końca. I po to też kupuję tyle sprzętu muzycznego, żeby móc samej zrealizować swój bit, dograć pod niego skrzypce w tych momentach, wtedy, kiedy będę chciała i zrobić z niego kawałek, utwór w takim gatunku, jaki ja będę czuła. Niekoniecznie klasyfikując go do jakiejś konkretnej grupy.
No, a kiedy można się spodziewać wyników twojej pracy? Czy w ogóle już jest coś?
Jest, ale jeszcze wymaga obróbki, więc jeszcze chwilę będzie trzeba poczekać. No, mam nadzieję, że w te wakacje mi się uda wydać coś pierwszego mojego. Tak naprawdę można już posłuchać moich utworów w internecie, ponieważ razem z moim bratem, który gra na gitarze klasycznej, zaczynając od takich jamów domowych, kiedy sobie graliśmy kompletnie improwizując od początku do końca, wpadliśmy na pomysł, żeby nagrać kilka utworów razem i rzeczywiście z 2-3 nagrania pojawiły się już w internecie i są to od początku do końca naszymi produkcjami. Wiadomo, przeszły przez master u realizatorów, natomiast nagraliśmy tam wszystko sami i to jest taka muzyka bardzo chilloutowa. Ciężko ją sklasyfikować do jakiegoś konkretnego gatunku. Są tam klasyczne skrzypce i klasyczna gitara w takim gołym, nagim brzmieniu. Właśnie nie idealnym, tylko w którym można doszukać się szumu gitary, szumu strun i różnych takich przedziwnych rzeczy. I uważam, że ta współpraca z moim bratem na pewno będzie poszerzana.
Ale to jak graliście razem, nagrywaliście, czy to były takie utwory jednorazowe, czy nad nimi później pracowaliście?
Pracowaliśmy. Mamy dużo takich jednorazowych utworów, które miały zostać nagrane, ale nie zostało to zrealizowane. Udało nam się zrealizować właśnie chyba 2 albo 3 utwory, które można odsłuchać w internecie.
To jak można znaleźć te utwory?
Jeden z nich jest na SoundCloudzie i ma tytuł From the Wood, a drugi chyba na YouTubie na moim kanale.
No to linki do tych utworów i do kanału będą również w notatkach. Teraz wróćmy do takiego bardziej komercyjnego grania. Teraz mamy sezon wakacyjny, tak? ludzie wychodzą na zewnątrz, częściej niż zimą. Nie wiem, czy częściej chodzą do klubów, ale na pewno wesel jest więcej. Tobie też się zdarza takie imprezy obsługiwać. Jakich imprez jest najwięcej?
Teraz w sezonie wakacyjnym najwięcej jest właśnie imprez weselnych i rzeczywiście co tydzień jestem na jakimś weselu. Jeśli chodzi o wesela, to jest właśnie dosyć ciasno, ponieważ przyszły rok i rok 2021 mam już dosyć mocno zabukowany. Jest dużo bookingów na przyszłe sezony, więc jeśli chodzi o wesela z muzyką na żywo, czyli na przykład właśnie skrzypcami elektrycznymi lub saksofonem, innymi instrumentami, weszło to w tej chwili w modę i stało się bardzo popularne. Więc takich imprez teraz mam najwięcej. Staram się też, jak jest ciepło, przynajmniej raz w tygodniu wyjść na tak zwanego streeta, bo jak się okazało, warto, skoro można poznać tylu ciekawych ludzi. Jeśli chodzi o kluby, to w sezonie wakacyjnym będę się na pewno pojawiać w takich otwartych miejscach. W najbliższym czasie czeka mnie jeszcze Kraków, Klub 30. Zresztą ja bardzo dużo jeżdżę, więc to taka normalka, że we Wrocławiu grywam dosyć rzadko. Częściej jeżdżę poza Wrocław. No i jest to fajne doświadczenie, bo można pozwiedzać.
Podczas grania w klubach masz live acty. Na weselach też to są live acty? Czy może gracie już jakiś znany repertuar?
Na weselach można mieć różną koncepcję, ponieważ to już zależy indywidualnie od wyboru klienta. Można sobie wybrać po pierwsze albo opcję z kościołem, albo bez kościoła. Wtedy zabieram ze sobą dwie pary skrzypiec i w kościele gram oczywiście na klasycznych skrzypcach, natomiast na weselu na elektrycznych z reguły. I tam też można na przykład ustalić ze mną, że gram muzykę tła, czyli muzykę, która jest na przykład do składania życzeń, do posiłków, w takich sytuacjach, kiedy na przykład zespół zamówiony ma przerwę, lub kiedy się dzieją jakieś takie wydarzenia, kiedy potrzeba show. Na przykład wjeżdża tort, pierwszy taniec, wjeżdża palący się dzik i tego typu rzeczy. Składamy rodzicom życzenia. To są takie punkty, w których też bardzo często proszą mnie o oprawę skrzypcową.
Od samego początku tylko za pomocą hashtagów Cię znajdowali?
Nie, wiesz co, tak naprawdę to najbardziej wdzięczna jestem agencji, z którą współpracuję do tej pory. Agencji, która jako pierwsza mnie znalazła w internecie również. Music for Event. Był to taki zespół Electric Girls, który jest już w tej chwili dosyć znany w całej Polsce i zresztą poza Polską też, bo dziewczyny jeżdżą po całym właściwie świecie w tej chwili. I to one jako pierwsze się do mnie odezwały. Znalazły mnie na Instagramie, gdzie wrzucałam swoje filmiki, jak gram jakieś krótkie utwory. I tak się zaczęła nasza współpraca i trwa do tej pory.
No to super, czyli media społecznościowe są całkiem dobrą ścieżką. Okej. A orientujesz się może, czy do takich agencji eventowych również można się zgłaszać samemu?
Tak, oczywiście. Warto próbować i wysyłać swoje oferty, swoje CV do różnych agencji muzycznych, których w tej chwili jest bardzo dużo na rynku.
A masz jakieś rady tak na początek współpracy? Dajmy na to, ktoś wysyła swoje CV albo agencja go znajduje. O czymś powinien pamiętać?
Przede wszystkim ja bym stawiała na to, żeby reklamować się w mediach społecznościowych, które w dzisiejszych czasach są taką podstawą i żeby umieszczać dużo informacji, nagrań, zdjęć z każdego miejsca, gdzie gramy, gdzie mamy okazję wystąpić, reklamować się w każdy możliwy sposób, ponieważ w każdej chwili jest okazja do tego, żeby kogoś poznać odpowiedniego, żeby ktoś odpowiedni nas zauważył, ale też uważam, że ważnym czynnikiem, o którym każdy zaczynający powinien pamiętać, jest to, żeby nie bać się wierzyć w swoje marzenia. To znaczy, żeby od początku twardo zwizualizować sobie swój cel i twardo do niego dążyć.
Dobra, pokazałaś się, zareklamowałaś w świetny sposób. Ktoś zareagował na Twoją reklamę. I co dalej?
Jeśli chodzi o współpracę z agencjami, za każdym razem się podpisuje umowę, warto ją sobie całą przeczytać i omówić warunki z naszym przełożonym. Sprawdzić agencję w internecie też.
No dobra, powiedziałeś, że dobrze ustalić warunki. Takie trudne, techniczne pytanie. Nie pytam o kwoty, tylko w jaki sposób się takie rzeczy ustala? Jak się wycenia Twoje usługi?
Warto zorientować się na rynku, żeby nie zaniżać rynkowych stawek, które już są gdzieś tam ustalone. Warto zapytać ludzi, którzy już gdzieś tam grają, którzy mają takie doświadczenie, o to, ile się powinno wziąć za taką usługę. Ja w ten sposób również robiłam.
Na Twoim Facebooku można znaleźć parę fotek z dziećmi. Mówiłaś, że dopiero będziesz zaczynać edukację muzyczną. To co robią te dzieci w ogóle?
W tej chwili stało się tak w moim życiu, że miałam uczyć dzieci muzyki i rytmiki w jednym z przedszkoli, w którym, jak się okazało, zostałam na dłużej. W przedszkolu Domino we Wrocławiu, w którym mamy wspaniałą atmosferę, w którym mamy wspaniałe dzieci i okazało się, że ta edukacja muzyczna najmłodszych sprawia mi niesamowitą przyjemność, zarażanie dzieci muzyką, swoją pasją, zaznajamianie ich tak naprawdę z tym, jak odczuwać muzykę, nie tylko klasyczną, ale też dawać im jakieś zalążki tego, co mogliby się nauczyć w szkole muzycznej. I dzieci są na tyle szczere i prawdziwe, że zawsze widać po nich, czy szczerze je zainteresowałeś, czy wzbudziłeś ich jakąś nutkę właśnie tego zainteresowania, czy one łapią bakcyla. I uważam, że bardzo ważne jest właśnie w odpowiednim wieku, odpowiednio wcześnie pokazać im, że muzyka, szkoła muzyczna to nie tylko muzyka klasyczna, że można robić przeróżne rzeczy na tych instrumentach. Dlatego ja również właśnie moim dzieciom w przedszkolu pokazuję na przykład filmiki, jak gram na elektrycznych skrzypcach. Jakie utwory gram na elektrycznych skrzypcach. Bardzo często też biorę instrument i im gram muzykę rozrywkową, żeby wiedziały, że skrzypce nie są tylko instrumentem klasycznym. No już nie w dzisiejszych czasach.
A powiedziałaś, że uczysz też ich czuć muzykę. To na czym polega nauka
odczuwania każdego rodzaju muzyki. Sprawdzam, jak reagują na różne gatunki muzyczne, ale też na różne odgłosy z dzisiejszego świata tak naprawdę. I uczę ich tego, że na przykład stukanie palcem o podłogę czy o stół również jest tak naprawdę muzyką. I również z tego można zrobić jakieś ciekawe rzeczy.
Ale mówisz, że fajnie jest, jak dziecko złapie bakcyla, od najmłodszych lat zacznie grać. Z drugiej strony ciebie szkoła muzyczna jednak nie przekonała do końca. To w jakiś sposób to połączyć? Niby zachęcasz dzieciaki, kształcicie się muzycznie, ale z drugiej strony sama też nie jesteś fanem tej edukacji klasycznej.
Tak, zaczęło się w ogóle od tego, że ja edukację z najmłodszymi też rozpoczęłam jakoś na animacjach muzycznych w przedszkolach, kiedy jeździłam z pewną z agencji i spostrzegłam to, że dzieci częściej znają muzykę rozrywkową i bardziej się ucieszą z tego, jeśli zagram im jakiś znany szlagier, tak zwany, niż jak zagram im koncert z muzyki klasycznej. Częściej wtedy zaczną tańczyć, klaskać, cieszyć się i przeżywać tą muzykę, niż jak zagram im właśnie coś klasycznego, czego nie będą znały. I ja sama bardzo szybko się zniechęciłam, do muzyki się zniechęciłam, do edukacji w szkole muzycznej się zniechęciłam przez to, że właśnie ograniczaliśmy się tam tylko do muzyki klasycznej i że wszystko inne było nazywane chałturą, szykanowano na każdym kroku. I dopiero po wielu, wielu latach wróciłam do muzyki klasycznej, ponieważ do niej po prostu już dojrzałam. A no wtedy nie byłam gotowa.
No właśnie, ale to mówisz sama, że dojrzałaś do tego. Ale no, takie dziecko, bardziej mu się podoba coś z radia niż symfonię Beethovena czy Requiem Mozarta. W jaki sposób można by to połączyć? Czy w ogóle da się?
Oczywiście. Najłatwiej zachęcić dziecko do muzyki, muzyką, którą zna, którą śpiewają rodzice, która się gdzieś przewija w domu. I właśnie w ten sposób, rozmawiając z nim o takiej muzyce, rozkładając mu ją na czynniki pierwsze, grając na różnych instrumentach, pokazując, że to również jest jakiś gatunek muzyczny. Można otworzyć jego wyobraźnię i wyczulić na pewne elementy muzyczne.
Okej, ale nie możemy go wtedy posłać do szkoły muzycznej, tak? Żeby go nie zniechęcić.
W tej chwili jest już dosyć sporo takich szkół, powstaje z muzyką rozrywkową. Więc warto się rozejrzeć za taką szkołą. I jeśli dziecko niekoniecznie jest przekonane do grania gam, pasaży i technicznych rzeczy, co oczywiście też jest ważne i co też powinno się przewinąć przy graniu muzyki rozrywkowej, ale nie jest zniechęcane do muzyki rozrywkowej w takiej szkole, to uważam, że warto się rozejrzeć za taką placówką, za taką szkołą.
I to są raczej niepubliczne?
Raczej niepubliczne. Albo za po prostu prywatnym nauczycielem, który przyjdzie i będzie uczył. Ja też mam w tej chwili sama taką uczennicę, do której przychodzę i gram z nią muzykę filmową. I uważam, że dziewczyna ma wielki potencjał. Gdyby nie to, że właśnie też ze względu na muzykę klasyczną zniechęciła się do szkoły, to miała naprawdę duży talent. Bardzo szybko łapie i szybko się uczy.
Trzymamy za nią kciuki. No dobra, ale zaraz tak się rozgadaliśmy a propos uczniów, dzieci i tym podobnych. A wróćmy jeszcze do twojego codziennego grania, do tych live aktów i improwizacji. Jak się w ogóle uczy improwizować?
Tak myślałam, że mnie o to zapytasz. No właśnie improwizacja to jest rzecz, której nie uczą w szkole muzycznej, co jest bardzo wielkim minusem, ponieważ musiałam się jej nauczyć sama. I można poznać jakieś podstawy improwizacji na kursach lub właśnie w szkole muzyki rozrywkowej, jazzowej. Z tego co wiem, to nawet na kierunku rytmika w szkole muzycznej jest coś takiego jak improwizacja, albo chociaż kiedyś było. Ale tak naprawdę, jeśli chodzi o improwizację, to kwestia naszego wyczucia, naszego charakteru, tego jak przeżywamy tą muzykę, jak ją oddajemy. To, co czujemy i to, co zagramy, zależy od nas, więc moim zdaniem to kwestia bardzo indywidualna, żeby się nauczyć tej improwizacji.
A czy są jakieś ćwiczenia na improwizowanie?
Wydaje mi się, że jeśli chodzi o takie praktyczne ćwiczenia, to ja na przykład sięgam często po pasaże jazzowe, które pozwalają mi jakoś się poruszać po różnych tonacjach, ale fajnie też ćwiczyć na przykład w sposób taki, że puszczamy sobie jakąś muzykę, ja w ten sposób robiłam i polecam, puszczamy sobie jakąś muzykę, obojętnie co to będzie, a my próbujemy pod to się dogrywać. I w zależności od tego, co czujemy, to grać po prostu.
Też tak ćwiczyłem, myślę, że to chyba jest taki najbardziej naturalny sposób.
To po prostu ćwiczenie, nie?
I powtarzać te kolejne utwory. To, co można znaleźć w twojej twórczości, to, co można zobaczyć, zdecydowanie odbiega od takiego klasycznego pojmowania skrzypiec. Zdecydowanie to jest zupełnie co innego. W ogóle skąd się wziął ten pomysł?
Ojej, chyba moją pierwszą inspiracją była Lindsay Stirling, której mnie wszyscy wiecznie tam na streetie porównują.
A zdarzało się, że podeszli do ciebie, hej Lindsay?
Tak, i mówią do mnie, to jest nasza wrocławska Lindsay Stirling, ponieważ podobnie jak ona też dużo tańczę podczas mojego grania, podczas moich występów. I ona chyba była taką osobą, która wskazała mi tą drogę, że nie tylko muzykę klasyczną trzeba grać na skrzypcach, chociaż są tego zwolennicy i przeciwnicy, jak ze wszystkim. No ja akurat uważam, że na skrzypcach można grać to, co się chce, to, co się czuje i to jest najważniejsze, żeby to po prostu czuć, mieć w sobie.
Czy kogoś poza Lindsay i tobą można znaleźć? Kogoś posłuchać?
Jest dużo takich skrzypków, których mogłabym polecić. Z takich bliższych na pewno Nigel Kennedy. Tylko, że Nigel Kennedy nie ogranicza się tylko do muzyki rozrywkowej, ale gra też tą klasykę. Jelonek.
Przeciwległe bieguny. Pokazałaś, nie? Z jednej strony Jelonek, który w sumie łączy trochę rocka, klasyki, a z drugiej strony właśnie Nigel Kennedy. Zbliżając się ku końcowi, czas nagli. Wiemy, że będziesz we Włoszech całkiem niedługo, a wcześniej, gdzie cię można w ogóle posłuchać?
We Wrocławiu jestem raz w miesiącu w klubie Lewitacja. I warto tam wpadać, ponieważ tam są zawsze fajne bibki. No właśnie, jeśli chodzi o sezon wakacyjny, to jestem praktycznie co tydzień na weselach. Staram się wychodzić, jak jest pogoda, na rynek.
A to można wcześniej dowiedzieć się o tym?
Nie, raczej nie uprzedzam. To jest bardzo spontaniczne. Ponieważ nigdy nie wiadomo, czy akurat będzie miejsce, czy się będziecie rozłożyć na tym rynku. Rynek wrocławski jest bardzo oblegany przez artystów, więc nie zawsze jest miejsce i nie zawsze można gdzieś tam zagrać. Zależy to od wielu czynników. Więc staram się nie uprzedzać, ponieważ nigdy nie wiadomo, czy to rzeczywiście dojdzie do skutku. Sama jadę z taką myślą, że albo będzie miejsce, albo nie, albo się rozłożę, albo nie. Zobaczymy.
Teraz przyszło takie pytanie do głowy. Jak to jest z tym streetem? Można w ogóle tak po prostu pójść i się rozłożyć? Ze skrzypcami? Czy trzeba unikać straży miejskiej, czy...
Trzeba mieć na pewno pozwolenie.
Trzeba mieć. Teoretycznie.
Tak. No ja nigdy nie miałam przyjemności ze strażą miejską obcowania.
Ale pozwolenia też nie.
Czy to się wytnie?
Nie.
Nie mam pozwolenia. Nigdy nie miałam. I wydaje mi się, że zależy to od tego, że jeśli naokoło mnie zbiera się jakiś tłum ludzi i przyjechałaby straż, miałaby ich rozganiać, to wiązałoby się to z jakimiś tam, no, przykrymi sytuacjami. Natomiast ostatnio na streetie, na rynku we Wrocławiu, rzeczywiście dzieją się takie dziwne rzeczy, że ludzie są bardzo zawistni o miejsca, bardzo się kłócą o te miejsca.
Muzycy się biją?
Tak. I rzeczywiście gdzieś ktoś mi groził, że nie można grać z wzmacniaczem. Tak naprawdę wrocławski rynek to jest taki otwarty na artystów i gdzie jeszcze w miarę można grać z wzmacniaczem, gdzie to się spotyka, bo w innych miastach nie jest to kompletnie dozwolone.
Czyli tak, teoretycznie powinniśmy mieć zezwolenie, praktycznie nie możemy powiedzieć tego na głos, ale nie musimy. Nie? Dobra, panów w zielonych koszulkach trzeba obserwować bacznie. No dobra, nie zdarzyło ci się tak, że szybko futer zawijamy się i...
Nie. Aczkolwiek moi znajomi mieli taką sytuację, że rzeczywiście straszono ich mandatem, ponieważ oczywiście mogło zostać mandat.
No za co jest ten mandat?
Z tego co wiem, to mój znajomy dostał za zakłócanie ciszy nocnej, ponieważ grał już po 22, no ale to już jest kolejna sprawa.
No to jest inna sprawa.
I w Krakowie, z tego co wiem, to też można dostać mandat właśnie za to, ale czy to już jest nazywane zakłócaniem ciszy, spokoju miejskiego, to nie do końca wiem.
To jest grubsza sprawa, bo w ogóle w polskim prawie nie ma czegoś takiego jak cisza nocna, ale to już inny temat. A wiesz, ile mandat taki kosztuje? Ile trzeba grać, żeby zarobić na ten mandat?
Bardzo różnie. Zależy na kogo się trafi, ale wydaje mi się, że się opłaca.
No dalej.
Grać mimo wszystko.
No dalej.
Przede wszystkim też dla tych ludzi, którzy się zbierają i którzy potrafią powiedzieć ci miłe słowa. Mnie na przykład ostatnio chciał przegonić bardzo jeden z panów, który również próbował swoich sił na rynku, na streetie. I wyobraź sobie, że ludzie bardzo się zezłościli, jak on mnie próbował przegonić z tego miejsca, ponieważ próbował mi wmówić, że to jest jego miejsce i że on za to miejsce płaci.
Jest coś takiego w ogóle?
Z kompletną bzdurą. No. Po prostu była to bajera, żeby mnie przegonić. No i ludzie się bardzo zdenerwowali i zaczęli krzyczeć, że oni nie chcą go, tylko chcą tą skrzypaczkę, że mam zostać, więc naprawdę dziwne sytuacje się ostatnio dzieją tam.
Ale to fajnie, że mówisz. To taka też przestroga.
Trzeba uważać na ludzi i nie wszystko brać do siebie, wydaje mi się.
Super. Raz w miesiącu lewitacja. Jak się uda, to na wrocławskim rynku. Ewentualnie mieć wesele. I czy jeszcze gdzieś można Ciebie spotkać?
Eventy, ale to z reguły są prywatne eventy. Kluby wpadają spontanicznie. Ja z uprzedzeniem wtedy informuję na Facebooku lub na innych mediach społecznościowych, gdzie będę grała. Tam warto śledzić, bo nie jestem w stanie przewidzieć, gdzie będę grała w przyszłym miesiącu tak naprawdę.
Okej, okay. No właśnie. No to przechodząc teraz tak zgrabnie i słowem podsumowania. Gdzie właśnie słuchacze mogą Cię znaleźć?
Jest w budowie moja strona internetowa. Powinna w wakacje zacząć działać. Adres będzie bardzo prosty, moje imię i nazwisko. .pl
saradrejczyk.pl
No i na mediach społecznościowych, na Instagramie i Facebooku i na YouTubie. Tam regularnie zamieszczam informacje, gdzie będę grała, gdzie warto przyjść i mnie posłuchać.
Okej. No to do tego wszystkiego jak zwykle linki będą w opisie. Teraz takie ostatnie pytanie, które zawsze zadaję. Rada dla siebie, tak sprzed rozpoczęcia. Co byś sobie powiedziała, jakbyś jeszcze raz zaczynała?
Żeby... Chyba się nie bać po prostu. Żeby bardzo mocno wierzyć w to, co robimy. ponieważ wszystko, w co wierzymy, się tak naprawdę spełnia, tylko trzeba w to wierzyć. Jestem takiego zdania, takie obchodzę założenia, że jeśli sobie coś powtarzam i w coś mocno wierzę, to po prostu jest to do zrealizowania przeze mnie. Nieważne jak trudne to jest i nieważne jak wymyślne będzie to marzenie, czy ta myśl gdzieś tam, która się przewinie, to wszystko jesteśmy w stanie zrealizować. Wszystko jest w zasięgu naszej ręki, tylko trzeba w to mocno wierzyć.
No i pracować nad tym oczywiście.
Pracować oczywiście.
No dobra, no to z tą myślą zostawimy słuchaczy, a ja tobie, Saro, serdecznie dziękuję. No i co? I powodzenia w dalszej karierze muzycznej.
Dziękuję ci za zaproszenie.
Jeszcze raz wielkie dzięki, Saro, za rozmowę. Dobrze jest słuchać historii, w których determinacja i wiara w to, co się robi, przynosi efekty. A jeśli wam, drodzy słuchacze, spodobało się to, o czym mówi Sara, dajcie temu wyraz, odwiedzając jej profil na Facebooku i Instagramie. Przesłuchajcie też utwory na YouTubie i SoundCloudzie. Linki do nich znajdziecie w notatkach na gabinet.art/zawodmuzyk11. A jeśli uczycie się w szkole muzycznej i wasz nauczyciel zakazuje wam poruszania się podczas grania, pokażcie mu ten odcinek. Sprawdźcie też koniecznie naszego Facebooka, Gabinet Niezależnych Działań Artystycznych, i zapisujcie się na nasz newsletter, aby nie przegapić kolejnych odcinków podcastu. To by było chyba tyle na dzisiaj. Dzięki wielkie i co? Do usłyszenia. Cześć. Zawód.